Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie. Mamy maj, miesiąc takiego odpoczynku, pławienie się w słońcu, w ciszy, w perspektywie wakacji. A dzisiaj spotykamy się z wami z książką wydawnictwa Stapis, w takiej bardzo obiecującej serii Bez Bogów, którym chcemy przy okazji bardzo zareklamować, bo w tej serii był wydawany Dawkins, ale też Sam Harris, Jerry Kane, a to są wszystko autorzy, którzy w taki sposób mniej lub bardziej konfrontacyjny pokazują trochę inną rzeczywistość tego wymiaru religijnego, który żyjemy, który krytykujemy za pedofilię, za nadużycia finansowe, ale nie idą głębiej, pokazują czasami też pewne absurdy religijne. A autorką, z którą się dzisiaj spotykamy, jest Doris Reisinger, Przemoc duchowa w Kościele katolickim, taki bardzo obiecujący tytuł, ale nie tylko, jak się okazuje, tytuł, ale też treść, a moim waszym gościem jest autor przedmowy do tej książki, profesor Stanisław Obirek z Uniwersytetu Warszawskiego, o którego zawsze się dopominacie i cenicie. Stasiu, może wytłumacz mi pewną rzecz, czy to jest taki jakiś objaw choroby sztokholmskiej, bo z jednej strony mamy ofiarę opresji katolickiej, a z drugiej strony jest to osoba, która w tym wydawnictwie, co też jest pewnym fenomenem i pokazuje otwartość środowisk ateistycznych w Polsce, stawia tezę, że Kościół można uzdrowić. Opowiedzmy kilka słów o autorce, co jej się w tym kościele przytrafiło i dlaczego w nim mimo wszystko twoim zdaniem dalej tkwi i uważa, że jest to perspektywa spojrzenia na religię, w której chce wytrwać.
No to jest bardzo dobre pytanie, myślę zasadne. Ja też się często z tym spotykam, czy ja zajmując się kościołem czasem nie tkwię w tym sztokholmskim syndromie, bo tyle lat spędziłem w kościele, więc na pewno jakaś tajemnicza siła mnie do niego przyciąga i odciąga. W przypadku tej autorki taka teza jest chybiona jednak, ale może nim powiem o tym, dlaczego tak myślę, trochę zajrzę, zaproszę państwa i ciebie, Arturze, do kuchni wydawniczej, bo tak się składa, że bardzo dobrze znam autora, wydawcę Stapisa, Stanisława, mojego imiennika, który jak przeczytał tę książkę w tłumaczeniu Andrzeja Lipskiego, to się przestraszył. Mówi, dzwoni do mnie, mówi, Staszku, przecież ta książka się w ogóle do mojej serii nie nadaje. To jest seria bez Boga, a tutaj jak powiedziałeś, autorka chce reformować Kościół. Przecież to nie jestem zainteresowany, żeby tę instytucję reformować. Jeżeli już, to jestem zainteresowany, żeby ją zlikwidować. Ja w pierwszej chwili zareagowałem tak przestrachem, że szkoda. Szkoda, żeby ta książka się nie ukazała. No i taka rozmowa właśnie z wydawcą była dość trudna, potem jeszcze z tłumaczem, który w pierwszej chwili zgodził się, że jednak nie ma sensu tej książki dawać do serii Bez Bogu, bo tu jest dużo mowy o Bogu. Natomiast po wspólnej takiej naradzie doszliśmy do wniosku, że jednak to jest bardzo dobrze, żeby ona się w tej serii ukazała, bo pokazuje dylematy ludzi religijnych. Myślę, że żyjemy w epoce, kiedy otwieranie się wzajemne na siebie, wierzących i niewierzących, jest pewną koniecznością życiową. My nie żyjemy w różnych światach, tylko w tym samym. I dzieli nas naprawdę niewiele, jak Dawkins złośliwie mówi, że ja od monoteistów się różnię tylko tym, że ja nie wierzę w jeszcze jednego Boga. Natomiast oni nie wierzą w tylu innych bogów, tylko w jednego. I myślę, że takie żartobliwe trochę podejście do tematu sprawia, że ateiści, bo to są ci adresaci tej serii, nagle sobie uświadamiają, że ludzie wierzący borykają się z bardzo poważnymi ludzkimi problemami. I to jest właśnie taka, jeżeli już odwoływać się do psychologii, to ja bym powiedział, że jest to proces detoksykacji. Takiego uwalniania się od toksycznej relacji z instytucją. Przemoc duchowa to jest termin, który się nie pojawia często w przestrzeni publicznej. Zwykle mówimy o kierownictwie duchowym, o pomocy duchowej, o duchowości jako wymiarze, który nas wzbogaca. Natomiast rzadko mówi się o właśnie przemocy, o niszczeniu człowieka w imię Boga, w imię jakichś duchowych zasad. I to jest, ta książka jest właśnie o tym.
Dla mnie takim centralnym momentem w tej książce jest pewien dylemat związany z jednej strony z tym, co podpowiada nam sumienie, jako jakaś taka reguła kolizyjna w tym, co mówi Kościół, w tym, jak się zachowuje nasz przywódca duchowy, i tym, co mówi nam struktura władzy, no bo przypomnijmy sobie, mówię o tym katechizm Kościoła katolickiego w jednym z kanonów, tak, że z jednej strony człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne. To jest takie nawiązanie chyba do świętego Tomasza z Akwinu trochę, ale z drugiej strony czytamy, że sumienie nie powinno być uformowane, a sąd moralny oświecony, sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formuje ono swoje sądy, kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym dobrem chcianym przez mądrość Stwórcy. Wychowywanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez grzech kuszony do wybrania raczej własnego zdania i odrzucenia nauczania pewnego. I katechizm Kościoła katolickiego ten spór nam rozstrzyga i mówi wprost, masz się podporządkować strukturze. Myślę sobie, że doświadczenie Doris tak naprawdę niewiele różni się od historii, które znamy. To jest historia Vaniera, francuskiego dominikanina. To są te historie, które opisujemy w jednym z rozdziałów Babilonu, kryminalnej historii Kościoła, czy też historii ojca Pawła, dominikanina, który dopuszczał się gwałtów na młodzieży akademickiej we Wrocławiu. I wydawałoby się, że osoby, które wchodzą w ten wpływ tego kierownictwa duchowego, no różnią się bardzo mocno od osób, które tylko kultywują tą wiarę poprzez jakieś święta, bo one się angażują w tych ruchach. I okazuje się, że one są bardzo często takimi łatwymi ofiarami uwiedzenia przez tego przewodnika duchowego.
No to jest bardzo głęboko skrywana tajemnica Kościoła katolickiego, że charyzmatyczne osobowości bywają przemocowe. I to jest, dlaczego to jest skrywana tajemnica? No bo przede wszystkim same instytucje, zakony, stowarzyszenia są zainteresowane tym, żeby rekrutować nowych kandydatów, adeptów, no i przedstawiają to z jak najlepszej strony, że wchodząc w nasz instytut, w nasz zakon, tak naprawdę zakwitniesz, staniesz się wolnym człowiekiem, absolutnie oddanym Bogu i służącym bliźnim.
Tak, dotknie cię Jezus, poznasz go.
Ja znowu się odwołam, przepraszam, dzisiaj jakoś mi naszło na te odwołania biograficzne, ale ja pamiętam, jak mnie uwiodło takie powiedzenie Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów. Tak. Ja to pamiętam po łacinie. Pozwolę sobie to przywołać łacińską wersję. Non coercere maximo continerit amen a minimo divinum est. Co to znaczy? To znaczy, że właściwie rzeczą boską, znaczy najbardziej ludzką jest to, że ty żadnych struktur nie przeżywasz jako ograniczające, bo ty się w najmniejszych strukturach odnajdziesz jako osoba wolna. I to jest oczywiście pewien haczyk, na który się ludzie nabierają. No ja się nabrałem. W zakonie przeżyłem 30 lat, niespełna.
Cały pontyfikat Wielkiego Polaka.
Tak, dlatego, że byłem przekonany, że tak właśnie jest, że ta struktura mnie w ogóle nie ogranicza, tylko mi pozwala być w pełni
tylko
sobą.
Tylko ty musisz znaleźć w sobie miejsce w jej obrębie.
Ale muszę przede wszystkim zaakceptować to, o czym mówiłeś, cytując katechizm. To znaczy, że ty przyjmujesz autorytet Kościoła jako absolutnie niepodważalny. I to są te granice tej autonomii sumienia. Że, no a co to jest struktura Kościoła? To są konkretni ludzie. To są właśnie ci charyzmatyczni liderzy, którzy często, wspomniałeś o Pawle M., który właśnie jako dominikanin miał ten dar przyciągania ludzi, bo biały habit...
No, były historie, że lewitował w jednym z klasztorów.
No. Ale potem wykorzystuje sytuację do tego, żeby przemoc uprawiać, no gwałcić w sensie dość dosłownym. Tak. Czy Jean Vanier to nie tyle dominikanin, co osoba świecka, ale właśnie obdarzona niezwykłym charyzmatem, stworzył całą strukturę ruchu właśnie Arka, gdzie tak, ludzie i tak dalej. No a się okazał też drapieżcą seksualnym. I w wypadku Doris, ona o tym w tej książce nie mówi, bo to jest jej biografia, która też wyszła kilka lat wcześniej. Ona dokładnie padła ofiarą takiego niezwykle inteligentnego księdza, pracownika Kongregacji Nauki Wiary, który wykorzystał jej otwarcie duchowe, jej wewnętrzne dylematy i trudności do tego, żeby ją seksualnie wykorzystać. I to jest właśnie ta przebiegłość niektórych ludzi w Kościele, którzy w imię jakoby Boga tak naprawdę zaspokajają własne potrzeby często bardzo brutalnego seksu. I to jest coś, co myślę, ta książka między innymi o tym mówi.
Bo... Tak, bo te warunki właśnie tego przywództwa w Kościele no, stwarzają warunki, mają swój awers. No właśnie, że ta ciemna strona, ta pokusa, tak, która zresztą jest wystawiona na próbę chociażby poprzez celibat, no z tego czerpie. Doris tak na marginesie została dokrzywdzona jeszcze przez ludzi, którzy nie dali jej wiary, którzy próbowali ją stygmatyzować. Ale mówiłeś o tej toksynie, tak? Ona mówi o i daje nam definicję tej duchowości, kiedy ona staje się toksyczna. Otóż wtedy, kiedy zasadniczo neguje prawo człowieka do wolności, na przykład przypisuje negatywne znaczenie wolnej woli indywidualnemu postrzeganiu świata i zwykłym ludzkim potrzebom, albo uznaje je za całkowicie pogubione. I tak chyba rzeczywiście w Kościele jest, bo okazuje się, że no, wiele sytuacji dnia codziennego, którym się interesuje bardzo Kościół, w sferze chociażby wymiaru seksualnego, no, nie podlega żadnej dyskusji. Ona daje na to przykłady. Sytuacja osób rozwiedzionych, tak, które pragną wejść w nowy związek, a przedtem były w jakimś takim przemocowym. No jest po prostu grzechem, tak? I tutaj nikt z tego nie dyskutuje. Jest pytanie, czy w ogóle w przestrzeni Kościoła, ty w odpowiedzi w wstępie do tej książki mówisz, no bardzo trudno jest tą wolność zachować. Jest to chyba wręcz niemożliwe.
No to jest już z przywołanych przez ciebie fragmentów widać, że ta książka jest napisana językiem dość technicznym i takim trudnym. To nie jest z mojej strony zniechęcanie do lektury, tylko takie uprzedzenie, że...
Ona systematyzuje nam.
Proszę się właśnie przygotować do takiej lektury wymagającej, ale która jest takim wglądem właśnie jak o tych sprawach pisze się w Kościele katolickim i jednocześnie dzięki poznając ten żargon, taki swoistą nowomowę, my tak naprawdę rozumiemy, jak można ten język tego duchowego zniewalania i przemocy przezwyciężyć. Bo może warto też dodać, że Doris Reisinger wstąpiła do tego stowarzyszenia mniejsza o nazwy, bo ono w Polsce i tak nie istnieje. To jest międzynarodowe w Niemczech, we Włoszech, w Anglii. I właściwie wyszła z takiego środowiska protestanckiego. I w katolicyzmie uwiodło ją właśnie to zapewnienie tego kierownictwa duchowego. I co się okazało? Że w momencie, kiedy człowiek poddaje się temu kierownictwu duchowemu, temu prowadzeniu przez mądrzejszych, bardziej doświadczonych, to bardzo trudno zobaczyć, dostrzec te granice ograniczenia wolności. Że człowiek jakby dopiero po fakcie nagle się orientuje, że to jest toksyczne, że to tak naprawdę prowadzi do stanów depresji, takiej melancholii, bo po prostu moja wolność jest mi stopniowo zabierana w imię Boga. I to jest to, czego ona doświadczyła. I myślę, że w momencie, kiedy człowiek jest zniewolony, kiedy jest zagubiony, rzeczywiście szuka przewodnika. I wtedy, jeżeli ten przewodnik okazuje się drapieżcą, to jest w sytuacji absolutnie beznadziejnej. Bo najbliższe otoczenie mówi, no jak, przecież ten wspaniały teolog nie mógł cię skrzywdzić. To być może ty go uwiodłaś. Tak. To była pierwsza reakcja, jak pamiętasz, jak ona oczywiście pobiegła do spowiedzi i wyznała, no to, że ty jesteś winna, bo stałaś się chodzącą pokusą, tak? Tak? Więc to jest rzeczywiście ta strategia obwiniania ofiary, bo tutaj nie mówimy o pedofilii, mówimy o dorosłych osobach, ale w pewnym sensie o dorosłych bezbronnych. I to pozbawianie człowieka wolności, pozbawianie go też zaufania do siebie, to są te bardzo subtelne sidła, w które ludzie wpadają i często nie mają siły, żeby się odbić. No ona miała szczęście, że znalazła przyjaciół, znalazła męża, znalazła rodzinę i w tej chwili jest uznaną teolożką pracującą.
Nie tylko w tym obszarze niemieckojęzycznym.
Tak, ja kilka jej wspaniałych artykułów czytałem na ten temat, takich właśnie bardzo demaskujących te przebiegłe strategie zniewalania i to jest ta działalność emancypacyjna. Ona ostrzega po prostu, jak nie wpaść w sidła takich właśnie przemocowców duchowych. I to jest bardzo ważne.
Tak, ona się odwołuje do rzeczy w zasadzie koła nie wymyśla, do podstawowych zupełnie, powszechnej deklaracji praw człowieka i obywatela, do praw jednostki i pokazuje też pewne strategie, które wodzą właśnie na to, no takie ogołocenie się właśnie z tego prawa do samostanowienia młodych ludzi, kiedy za cnotę poczytuje się właśnie tą uległość. Mnie zszokowała w tej książce jedno świadectwo osoby, która była we wspólnocie Stefana i zmawiała litanie pokory. Nawet nie wiedziałam, że jest taka modlitwa. Ona była zmawiana na klęczkach w tej wspólnocie. Skierowana była do Jezusa i zawierała takie prośby. Wyzwól mnie, o Jezu, od pragnienia, aby być kochanym. Wyzwól mnie, o Jezu, od pragnienia, aby być uznanym. Wyzwól mnie, o Jezu, od strachu przed upokorzeniem. Wyzwól mnie, o Jezu, od strachu przed zapomnieniem. Wyzwól mnie, o Jezu, od lęku przed znieważaniem. No co to nam pokazuje? Znaczy ona pokazuje nam taką magiczną formułę, zupełnie nieżyciową, tak? W której człowiek nie może sam siebie upodmiotowić, sam siebie ukochać, co według wielu psychologów jest warunkiem do tego, żeby mógł pokochać innych, ale ta strategia ma swoją taką piękną poetykę właśnie takiego ogołocenia się, jak ogołocił się Jezus, wydany jako ten baranek i wiele osób w to idzie, to jest bardzo niebezpieczne i no tak naprawdę nie podlega żadnym ocenom, no bo cóż z tego, że istnieje przemoc duchowa, chociaż powiem ci jako prawnik, nie ma żadnego absolutnie przepisu prawa karnego i prawa cywilnego też uważam, który by chronił młodych ludzi, nie tyle co przed przemocą duchową, ale też wyciągał konsekwencje wobec sprawców. Mówię o psychomanipulacji chociażby, która czyni olbrzymią krzywdę młodym ludziom, którzy często w kościele szukają właśnie, i to nie jest przypadek, jakiegoś sensu świata na nowo, po jakiejś wielkiej krzywdzie, nie wiem, zawodzie miłosnym, wyjściu z jakiegoś uzależnienia, i wpadają właśnie w takie sidła.
I to jest, myślę, zwłaszcza w kraju, w którym ciągle Kościół katolicki odgrywa ważną rolę jako instytucja, zwłaszcza głosząca zasady moralne, no, nakazująca różne rzeczy. To jest lektura, która pozwala wejść do tej kuchni, jak to się dzieje, że osoba inteligentna, osoba pełnej dobrej woli, osoba, która chce naprawdę ludziom pomagać, służyć, nagle znajduje się w sytuacji skrajnego osaczenia, nie ma możliwości obrony przed drapieżcą seksualnym konkretnie, bo jako młoda osoba została właśnie w taką sytuację, no,
zaprzęgnięta.
Wpadła po prostu w takie uzależnienie i co gorsza, ją się jeszcze obwinia. W niej się budzi poczucie winy, że to jest twoja wina, że ty sprowokowałaś tego niewinnego księdza, który no po prostu, jak mówił jeden z biskupów o dzieciach, lgnął. I ten biedny ksiądz, no co ma robić, jak tak do niego lgnął. No więc tutaj jest pokazane te strategie budzenia poczucia winy i tak właściwie ubezwłasnowolniania. Że nawet sakramenty, czyli spowiedź, staje się jeszcze jednym sposobem upokarzania człowieka. Że ty jesteś winna, ty powinna się nawrócić, a nie szukać zła w strukturach. I ta litania, którą przywołałeś, ona ma bardzo taki rewers, czy taką negatywną konsekwencję. To znaczy, że ogołocić się, być absolutnie pokornym, niczego nie oczekiwać od instytucji, całkowicie być jej oddanym, ale jednocześnie ta sama instytucja ma właśnie przełożonych, ma ludzi, no ma swoistą kastę, która rządzi tymi pokornymi. Czyli to jest też pokazanie, jak te różne praktyki duchowe, modlitwa, asceza, no teraz już się tego nie stosuje, ale na przykład polski papież chętnie uprawiał takie praktyki jak biczowanie, czy w Opus Dei to jest chyba do dzisiaj praktykowane. Tak. Więc nawet zaprzeczanie czy negowanie własnej cielesności w imię jakiegoś ideału, który sprawia, że ja staję się idealnym trybikiem w machinie, która służy jakoby wyższym celom, ale ja do końca z tych wyższych celów mam tylko bycie podnóżkiem dla wielkich tego świata, czyli właśnie hierarchów, księży, w wypadku kobiet. I to, mi się wydaje, nikt tego do tej pory tak jasno nie nazwał po imieniu, bo jest ta mistyka właśnie uniżenia, zapomnienia o sobie, a trzeba to powiedzieć, że to jest w służbie korporacji, której celem jest tak naprawdę podporządkowanie sobie innych, ubezwłasnowolnienie ich i zabezpieczenie się, żeby, broń Boże, nikt żadnych roszczeń nie miał, nie dochodził swoich praw, bo przecież osoba pokorna tego nie zrobi.
Doris zresztą pisze w tej książce, którą serdecznie wam polecamy, o pewnym paradoksie, że z jednej strony no właśnie są duże oczekiwania od tych dołów, od zakonnic, od księży, młodych seminarzystów, osób, które się formułują w rozmaitych przykościelnych organizacjach, a z drugiej strony w przypadku hierarchów, no to hulaj, dusza piekła nie ma, można by było powiedzieć, i mamy wiele takich figur, nie tylko na tym poletku międzynarodowym, jak choćby Maciel de Golado, narkoman, który no, gwałcił swoje dzieci, a był do końca swoich dni hołbiony przez Jana Pawła II. na polskim poletku no, mamy alkoholika, słowo głodzia, tak? Człowieka, który się dorobił milionów w jakiś zupełnie niewyjaśniony sposób. I to jest taki przykład takiego hedonizmu, tego opilstwa na najgorszych przywar. I to jest przedziwne właśnie, bo jakoś mimo wszystko to się kupy trzyma. To znaczy ludzie to akceptują. Bo ja myślę, że ta książka też jest dedykowana do osób, no, żeby nimi troszeczkę wstrząsnąć, no, że zobaczcie, przyglądnijcie się tej swojej strukturze, jak ona działa. Wymaga od was tak dużo, ale są jacyś cwaniacy tam wyżej i to są osoby o określonych kompetencjach, w cudzysłowie określonym jakimś formacie moralnym, no, którym wolno więcej.
No myślę, że adresatkami tej książki są przede wszystkim kobiety, bo się na pewno odnajdą w tym procesie ubezwłasnowolnienia i potem jednak odzyskiwania podmiotowości, bo to jest bardzo ważne, że ta książka ma jednak to przesłanie takie pozytywne. Mówi o potrzebie odnowy Kościoła, ale tak naprawdę mówi o tym, że istniejące struktury są chore. No mamy książki naszej dobrej znajomej Marty Abramowicz o zakonnicach, tak, które odchodzą po cichu. Myślę, że wiele tych zakonnic tkwi w takich toksycznych związkach, bo po prostu nie ma, w ogóle im do głowy nie przychodzi, że można to zmienić. Więc to jest też taka książka dająca trochę wiatru w żagle, czy podnosząca na duchu, że ty możesz, mimo że zostałaś skrzywdzona, zostałaś zniewolona, zostałaś wykorzystana, no możesz jednak zmobilizować się, znajdziesz przyjaciół, rozejrzyj się wokół siebie. To są bardzo praktyczne też takie wskazówki, jak żyć dalej, bo że życie poza stowarzyszeniem istnieje, że życie poza zakonem istnieje, że wręcz przeciwnie, te negatywne doświadczenia mogą służyć jako swoista trampolina, żeby zacząć nowe życie, żeby też ostrzec innych, żeby się nie dali, nie dały wprowadzić w taką właśnie toksyczną relację. I ten pozytywny ładunek tej książki jest właśnie taki, że religia, która, jak mówił słusznie Marx, bywa opium, czyli właśnie zamyka, nie pozwala skonfrontować się z rzeczywistością, może takiej osobie jak Doris Reisinger no dać jednak siłę, żeby się oderwać, żeby też oskarżyć, bo to jest też książka oskarżenie, że to jest, że to, co głosicie, nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Więc to jest taka rzeczywiście książka wstrząs moralny, duchowy, również religijny.
Zresztą na samym końcu zostaję właśnie z takim pytaniem i pewnie ty też jakoś próbowałeś sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo końce tej książki to są jakieś postulaty, jak w każdej pracy badawczej. Autorka mówi, chciałabym w tym miejscu jednak zaznaczyć, że z tego, co wyżej powiedziane, nie wynika dla mnie bynajmniej, że należałoby domagać się zniesienia autorytetu Kościoła. Wręcz przeciwnie. Zachowanie instancji kościelnej jest konieczne przede wszystkim w celu pielęgnowania duchowego dziedzictwa. Decydujące jest jednak, by władza urzędników kościelnych ograniczała się do kontroli. Biskupi na przykład powinni tak rozporządzać finansami i polityką personalną swoich kurii, żeby dla wszystkich zainteresowanych było bardzo całkowicie jasne, jakie kryteria decydowały o obsadzeniu konkretnych pozycji, skąd pochodzą środki na finansowanie takiego czy innego projektu, jakie są zasady zarządzania kościelnym majątkiem. Wszystkie decyzje kurii powinny podlegać kontroli zewnętrznej, a w przypadku uzasadnionych podejrzeń o niegospodarność, niezgodnym z prawem, być zaskarżane. Pisze o takiej trochę utopijnej wizji tego kościoła. Ja przypomnę, że Dominika Wielowiejska starała się uzyskać jakąś informację, jakimi środkami dysponuje nasz kościół na trwale i w takim obiegu. No i nic się nie dowiedziała. Nie wyobrażam sobie też, żeby ktoś sprawował kontrolę nad, nie wiem, arcybiskupem chociażby Gądeckim, który, słyszę, piłuje tamtejszych księży wielkopolskich o to, że większe składki mają odprowadzać. Czy to jest w ogóle możliwe? Naprawa tej instytucji w tym formacie, w którym ona funkcjonuje, Bo oczywiście można zmienić jakieś tam no, przepisy wewnątrzkościelne i Franciszek zdaje się próbuje to robić, chociażby przez tą taką swoją politykę synodalną, tylko że do tych struktur establishmentowych trafia określony format ludzi. Ja przypomnę, że 40% kandydatów na biskupów, a to są informacje sprzed kilku lat, no odmawia. I się zastanawiam, czy jest w ogóle możliwe, żeby przyszła taka perspektywa.
Znaczy ja oczywiście bardzo polecam naszym widzom tę książkę do czytania, ale ja się nie zgadzam z tym postulatem takim optymistycznym, utopijnym odnowy czy reformy Kościoła. Tutaj się powołam na naszego przyjaciela Johna O'Malley'a, który wielokrotnie jako znawca historii Kościoła zawsze powtarzał, że Kościół nigdy się nie zmienia sam. Kościół do zmian jest przymuszony. Więc tak samo w tym sensie, takim przymuszeniem jest chociażby napisanie takiej książki i czytanie jej i myślenie o tym. Instytucje mają w sobie taki gen, żeby się umacniać, żeby się zwiększać. I tylko brak powołań zakonnych, kapłańskich sprawi, że wreszcie katolicy sami zaczną decydować o swoim katolicyzmie. Księża, biskupi będą zawsze bronić hierarchicznej, klerykalnej kultury.
Antyreżimu.
Absolutnie. Nie. I tutaj takie domaganie się, że tam większa przejrzystość w nominacjach albo kontrola finansów, to są marzenia ściętej głowy. No, realia są takie, że dopóki się nie wprowadzi komisarycznych rządów w diecezjach, no to skorumpowane systemy będą trzymały się mocno. Więc ja tylko wierzę w to, że pusta kasa, puste seminaria to jest jedyny środek, żeby te instytucje zreformować, która, no jak rozmawialiśmy z Konstantym Gebertem na temat roli rabinatu w Izraelu, to jest najbardziej skorumpowana struktura, której ludzie religijni tak naprawdę trzymają się od niej z daleka. I tak samo w wypadku Kościoła katolickiego sądzę, że oczekiwanie od kleru, od biskupów, jakiejś reformy, nawet od papieża, to jest utopia absolutnie nierealizowalna. Właśnie my z zewnątrz, choćby robiąc takie audycje, pomagamy Kościołowi się zreformować.
Tak, oni pewnie nie traktują tego jak pomoc, czyli jednak droga, no właśnie, tego pistoletu medialnego, pistoletu opinii publicznej działa, ale my jesteśmy chyba na dobrej drodze jako społeczeństwo. Biskupi płaczą, że coraz mniej kandydatów do kapłaństwa. Mówią, że to nie jest prawda, że nie ma mniej powołań, po prostu mniej młodych osób odpowiada na to powołanie. Tak sobie wymyślili pokrętnie. No oni są po prostu zabawni. My natomiast śmiertelnie poważnie polecamy tę książkę. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatnia audycja, w której będziemy omawiali autorów stopisu, zwłaszcza tej serii Bez bogów. Serdecznie polecamy. Moim waszym gościem był profesor Stanisław Obirek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.